Pokój i dobro. Witam Państwa bardzo serdecznie na cotygodniowej audycji Szlachetne Zdrowie. Ja nazywam się Ania Kurek, jestem neurologopedą i terapeutą integracji sensorycznej. Pokój i dobro. Witam Państwa serdecznie w środowy wieczór w studiu Radia Ain Karim na audycji Szlachetne Zdrowie, której tematem dzisiaj będzie budowa narządów mowy i jak ona wpływa na naszą mowę. Język jest najsilniejszym mięśniem ludzkiego ciała, to dzięki niemu możemy tworzyć głoski. Ale nie tylko. Możemy także czuć smaki dzięki kubkom smakowym, które są rozsiane po jego powierzchni. Język składa się też z różnych, zróżnicowanych mięśni, które umożliwiają mu ruchy, a także przybieranie kształtów, na przykład robienie koszyczka, czy ruchy boczne, czy chociażby chowanie i wysuwanie języka do jamy ustnej. Od jego prawidłowej budowy oraz sprawności zależeć będzie nie tylko poprawna artykulacja, ale także jakość innych funkcji, takich jak ssanie, gryzienie, żucie, połykanie czy oddychanie. Podniebienie z kolei jest sufitem jamy ustnej. Oddziela ono jamę nosową, co blokuje przedostanie się jedzenia do nosa. Podniebienie oczywiście dzieli się na twarde i miękkie. Twarde zbudowane jest z kości, natomiast miękkie jest fałdem mięśniowym pokrytym śluzówką i kończy się języczkiem. Podniebienie miękkie jest ruchome, zamyka dojście do jamy nosowej podczas połykania, a także nie dopuszcza do takiego nosowego zabarwienia naszych wypowiedzi. Ponadto bierze też udział w oddychaniu, oczywiście ssaniu, a nawet wentylacji trąbki słuchowej. Praca mięśni podniebiennych jest wspierana mięśniami gardła, a dokładnie mięśniem dźwigaczem podniebienia miękkiego. Gardło nasze ma około 13 cm i gładko przechodzi w przełyk. Wyróżniamy jego trzy części. Nosową, która łączy nozdrza tylne z jamą nosową. I w tym miejscu znajduje się też migdałek gardłowy. Ustną, która łączy z jamą ustną dzięki obecności właśnie cieśni gardzieli. I krtaniową, która łączy z krtanią, wejściem krtaniowym. Gardło jest skrzyżowaniem dwóch dróg, pokarmowej i oddechowej, i w trakcie połykania drogi oddechowe są zabezpieczeniem krtani, która się unosi. I jeden z elementów gardła, zwany zachyłkiem gruszkowatym, ma szczególne znaczenie dla naszej fonacji, bo podczas mówienia zwykle ten zachyłek powiększa się aż trzykrotnie, natomiast gdy nie pracuje, dźwięczność wypowiedzi, ona jest bardzo zmniejszona. Jama nosowa, czyli potocznie to, co przez co wielu mówi, to jest nos, tak? Nos służy nam zarówno do prawidłowego oddychania, jak i wąchania. Zadaniem tej jamy nosowej, czyli naszego nosa, jest oczyszczanie i ogrzewanie powietrza, które dostaje się do płuc. Narządem, który odpowiada za wytwarzanie naszego głosu, jest krtań. Do innych jej funkcji zaliczają się także oddychanie i zwieranie. Krtań składa się z wielu elementów, np. chrząstek nieparzystych, chrząstek parzystych, wiązadeń, błon, mięśni zewnętrznych, mięśni wewnętrznych oraz fałdów głosowych, określanych również jako struny głosowe. To właśnie one w trakcie mówienia zbliżają się do siebie lub oddalają. Struny głosowe są elementem głośni, będącym swoistym generatorem głosu. Mówienie i w ogóle wytwarzanie głosu jest możliwe tylko dzięki strumieniowi powietrza, który jest wydychane. My nie możemy powiedzieć nic na wdechu, czyli wdychając powietrze. Za proces oddychania odpowiada układ oddechowy, a dokładnie jego dolne partie, zwane dolnymi drogami oddechowymi. Proces oddychania oczywiście nie mógłby dobrze funkcjonować, gdyby nie praca mięśni oddechowych, takich jak przepona czy mięśnie międzyżebrowe, a nawet niektóre mięśnie brzucha. Wyróżniamy trzy tory oddechowe: żebrowy, zwany piersiowym, brzuszny, przeponowy i mieszany, czyli żebrowo-brzuszny. On jest najbardziej taki fizjologiczny, ponieważ dochodzi wówczas do rozszerzenia się bardzo klatki piersiowej we wszystkich jej kierunkach. Pojemność życiowa płuc maleje zawsze z wiekiem i co można zauważyć u osób starszych. Zaburzenia czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy są ściśle powiązane z wadami wymowy, gdyż dzięki prawidłowemu i ssaniu, i połykaniu, gryzieniu, żuciu oraz oddychaniu kształtuje się nasza prawidłowa artykulacja. Zapraszam Państwa na chwilę przerwy.
Krok, chłód srebra, błysk, złoty lok. Nerw obrzęk, połyskliwy szept. Idzie, już zbliża się jest. Tylko trąk, przyspieszony puls. Pragnienie, westchnienie, lęk. Bawi mnie kołyszący gest. Przeszła, nie ma jej, jest. Biegnę, ja biegnę. Gonię wciąż, do końca trzymać. Przez chwilę dla mnie bądź. Widzę cię, widzę. Biegniesz i mignie świat. Piękna, szalona, bliska, odległa tak.
Biegnę, 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 bieg
cię widzę. Wiesz, nigdy świat dzień zaszalona. Jest zachód zagłada.
Witam Państwa po przerwie. Chciałam teraz powiedzieć Państwu o przerostach migdałka gardłowego, czy skróconego wędzidełka, czy owadak zgryzu, jakie one mają wpływ na naszą artykulację i na naszą mowę. Migdałek gardłowy jest częścią układu odpornościowego u małych dzieci i bierze czynny udział w zwalczaniu infekcji bakteryjnych i wirusowych górnych części dróg oddechowych. W tkance limfatycznej migdałków zaczynają się fizjologiczne procesy związane ze zwalczaniem infekcji. W normalnych warunkach po wyzdrowieniu objętość migdałka zmniejsza się samoistnie, ale jeżeli te infekcje są częste, dzieci na przykład są alergikami, to dochodzi tam wciąż do drażnienia tkanki limfatycznej i dochodzi to cały czas bez przerwy. Dlatego w takich warunkach ten trzeci migdał, on nie wraca do wyjściowych rozmiarów. I co gorsze, on się po prostu powiększa. I przy każdej infekcji on się po prostu powiększa. Mowę dzieci z przerośniętym migdałkiem gardłowym charakteryzuje właśnie nosowanie zamknięte. Ich mowa jest taka martwa, nie posiada naturalnego brzmienia. Dzieci te mają często trudności w oddychaniu i często mają też upośledzenie słuchu z powodu przewlekłych tych nieżytów trąbki też słuchowej i zapalenia ucha środkowego. Nieprawidłowy tor oddechowy, no bo takie dzieci często oddychają przez nos, przez usta, przepraszam, powinny przez nos, ale oddychają przez usta. A także niedosłuch są przyczyną wielu takich nieprawidłowości artykulacyjnych. Dziecko z przerośniętym migdałkiem musi być objęte przede wszystkim opieką laryngologa, który zaleci albo osuszanie tego migdała, albo też zaleci jego usunięcie. I po takim wycięciu migdała dziecko powinno być też pod opieką logopedy, który powinien jakby wprowadzić ćwiczenia i oddechowe i takie usprawniające podniebienie miękkie. Jeżeli chodzi o skrócone wędzidełko języka, to wędzidełko języka jest takim tworem włóknistym i ono łączy w linii środkowej dolną powierzchnię języka z dnem jamy ustnej. I kiedy ono jest za krótkie, może umożliwić tworzenie prawidłowego brzmienia niektórych głosek. Wędzidełko można rozciągać dzięki masażom i takim intensywnym ćwiczeniom, od których tak naprawdę zawsze trzeba zacząć. Jeżeli idziemy do neurologopedy, który diagnozuje nam krótkie wędzidełko, to neurologopeda, on ocenia budowę tego wędzidła i ocenia, czy można go, czy da się rozciągnąć to wędzidło, czy raczej ono będzie do usunięcia. Natomiast zawsze podejmujemy próbę rozciągnięcia tego wędzidełka. Zawsze próbujemy masażerami czy masażem rozciągnąć to wędzidełko. I jeżeli oczywiście nie można, znaczy nie przynosi to spodziewanych efektów, to należy wykonać podcięcie. Decyduje o tym także laryngolog w porozumieniu z logopedą. Samo podcięcie nie usprawnia języka, stwarza tylko możliwości jego pionizacji. Co to oznacza, że my po podcięciu takiego wędzidełka po prostu musimy udać się do logopedy i znowu masować, usprawniać mięsień tego języka, żeby on był sprawny. Jeżeli chodzi o wady zgryzu, są to odchylenia w ustawieniu żuchwy do szczęki górnej. Jeżeli są one znaczne, na przykład mówimy tutaj o zgryzie otwartym, czy przodozgryzie, czy tyłozgryzie, to one mogą prowadzić właśnie do nieprawidłowej artykulacji głosek. I przy zgryzach otwartych, podczas wymawiania głosek, między zębami pozostaje taka pionowa szpara, w którą często język wpada. I takiemu zgryzowi często towarzyszy wymowa międzyzębowa. U osób z przodogryzem żuchwa w pozycji spoczynkowej jest nawykowo wysuwana do przodu, a język wysuwa się przed górne siekacze. Przodozgryz wiąże się z wymową międzyzębową i przyzębową. Przy tyłozgryzach nadmiernie w stosunku do żuchwy wysunięta jest szczęka górna, tworzy się taka między zębami szpara, która prowadzi do zmiany miejsca artykulacji i przeważnie ta zmiana miejsca artykulacji dotyczy głosek szeregu syczącego, które jakby są deformowane, może tak powiem, i przypominają często głoski dziąsłowe. Często trudno rozstrzygnąć, czy wada zgryzu jest przyczyną wady wymowy, czy na przykład jest jej skutkiem. I tu chodzi bardziej o zgryzy otwarte. Niewątpliwie jednak wady zgryzu często współwystępują z różnymi odmianami oczywiście seplenienia. I mówimy o tu seplenieniu bocznym, czy międzyzębowym, czy przyzębowym. Dlatego wskazane jest, żeby dziecko z wadą zgryzu było pod opieką ortodonty. I to nieważne, czy są pierwsze, czy drugie zęby. To chodzi o to, żeby udać się do tego ortodonty, żeby on też zadecydował, czy przy takim zgryzie powinna być wkładka, czy aparat nazębny. Tak? I oczywiście też tu są zalecenia do tego, żeby dziecko uczęszczało na zajęcia logopedyczne w celu jakby niwelowania i niepogłębiania tych wad wymowy. Ostatnim już takim zaburzeniem fizjologicznym narządów artykulacyjnym są rozszczepy warg lub podniebienia. I te rozszczepy to są takie przerwy w strukturach tkankowych warg i podniebienia, powstałe podczas rozwoju twarzoczaszki. Zniekształcenia te powodują u dziecka zaburzenia czynności takich jak oddychanie, ssanie, połykanie, żucie, słuch, ale też mogą być przyczyną zaburzeń emocjonalnych. Dziecko z rozszczepem w zasadzie już od urodzenia powinno być otoczone opieką lekarzy, chirurga, ortodonty, ale także i foniatry i terapeutów wczesnej takiej interwencji, w tym również neurologopedy. Takim najdłużej wymagającym rehabilitacji zaburzeniem u dziecka właśnie z rozszczepem podniebienia czy warg jest zaburzenie mowy, bo tutaj jest dość charakterystyczna nieprawidłowość mowy, która jest określana jako palatolalia i tutaj występuje dyslalia złożona, czyli zaburzonych jest wiele głosek, ale do tego też dochodzi nosowanie i zależy od tego, jaki ten rozszczep, jaka ta przerwa i gdzie ten rozszczep jest umiejscowiony, to takie też jest nosowanie, bo to nosowanie może być otwarte, ale także i może być zamknięte. Dziękuję Państwu dzisiaj za uwagę. Audycję prowadziła Ania Kurek przy udziale pana Józefa Zięby. Miłego wieczoru.